tej pory w czasie rekolekcji mówiliśmy o tym, że trzeba przyjść do Jezusa z całą nocą naszego życia. Bo On chce nas uzdrowić. Bo On nie jest obojętny na to, co się dzieje w naszym życiu. Ale przychodzi taki moment, w którym i my nie możemy być obojętni na to, co się dzieje w naszym życiu i na to, kim jest Bóg. Że to nie tylko Bóg szuka nas, żeby nam przebaczyć i nas uzdrowić, ale że także i my powinniśmy poszukać Boga i szukać w Nim uzdrowienia. I najpiękniejsza chyba biblijna historia o poszukiwaniu Boga to historia świętego Piotra, której fragment przed chwilą usłyszeliśmy. Tylko że ta historia jest bardzo ciekawa, dlatego że Piotr szuka Pana Boga, tak naprawdę zupełnie nie wiedząc, jak to robić. I Pan Jezus go musi brać z sobą i mu tłumaczyć, gdzie ten Bóg jest, jak go znaleźć, jak rozpoznać prawdziwego Mesjasza, jak rozpoznać prawdę o Mesjaszu. I pokazuje Jezus Piotrowi, żeby popatrzył w głąb samego siebie, że tam znajdzie Boga. Jak popatrzy w siebie, to tam będzie Bóg. Bo Bóg mieszka w nas. Sam Jezus mówi, że Królestwo Boże jest w nas. Nie gdzieś na zewnątrz, ale w rzeczywistości naszej, w relacjach, w człowieku. Tu mamy szukać Królestwa Bożego. Ale żeby znaleźć to Królestwo Boże, żeby znaleźć obecność żywego Boga w nas, wpierw musimy poznać samych siebie. I to jest ten kierunek poszukiwania Boga, który Jezus pokazuje Piotrowi. Jak poznasz siebie, to dojdziesz do spotkania z Bogiem. Bo nasz największy problem to kompletna nieznajomość samych siebie. My po pierwsze rzadko w ogóle się nad sobą zastanawiamy. Rzadko wnikamy w siebie. Rzadko szukamy prawdy o nas samych. Zadajcie sobie pytanie, kto w ostatnim tygodniu poświęcił pół godziny czasu na szukanie odpowiedzi, kim jestem? Co jest prawdą o mnie? Kto poświęcił pół godziny czasu na całkowitą ciszę i nic nie robienie, tylko żeby się pytać, kim jestem? Nie robimy tego. Nie szukamy prawdy o nas. I masa ludzi w ogóle kompletnie się nie zna na sobie samych. Nie umie odpowiedzieć na to pytanie, kim jestem. A to jest przyczyna większości naszych grzechów. Bo tylko grzeszy ten człowiek, który nie zna prawdy o sobie. Który nie wie, kim jest. A nieznajomość prawdy o sobie klasycznie jest nazywana słowem pycha. Ewagrius z Pontu powie, że to jest korzeń wszelkiego zła. Że każdy inny grzech zaczyna się od pychy. A pycha wbrew pozorom to nie jest to, co zwykle nazywamy tym słowem, czyli uważanie się za lepszego od innych, wywyższanie się. Tylko pycha to nieznajomość prawdy o sobie. Pycha to nieprawda o nas. I owszem, ona może mieć taką formę wywyższania się. Czy wtedy, kiedy się uważam za najlepszego. Klasyczną formą pychy jest narcyzm. Kiedy się uważam za najpiękniejszego, najlepszego, wyjątkowego, w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Ale pycha może mieć też drugą formę, o której rzadko mówimy. Może być też pycha z niedomiaru. Czyli wtedy, kiedy się uważam za beznadziejnego, do niczego się nie nadającego, niech każdy inny to robi, tylko nie ja, bo ja jestem taki zły. Pycha z niedomiaru bardzo często objawia się u gospodyń domowych. Jest taki syndrom pani domu. Myślę, że drogie panie, doskonale to znacie. Kiedy zapraszacie jakiegoś gościa do swojego domu, siedzicie pół dnia w kuchni i przygotowujecie te swoje wykwintne potrawy, a potem, kiedy je podajecie, to prawie w 100% przypadków zaczyna się: bo wie ksiądz, bo to ciasto, ono zawsze tak wyrasta, ale dzisiaj to jakoś ono tak nie wyszło. Ja nie wiem, proszę księdza, jak się to w ogóle stało, że ono po prostu nie wyszło. Oczywiście wszyscy się zajadamy tym ciastem, bo jest genialne, ale ta pani domu będzie przekonana, nie, nie, to ciasto to nie wyszło, no ono powinno być inne, ono tak, no wie ksiądz jak to tak po prostu nie wychodzi. To się nazywa klasyczna pycha z niedomiaru. I objawiają w nas się te dwie postawy. Albo właśnie przekonanie, że jesteśmy najlepsi, albo przekonanie, że jesteśmy najgorsi. W gruncie rzeczy nieważne jak jest, ważne, że jest naj. Czy najlepszy, czy najgorszy, byleby było skoncentrowane na mnie. I co z tym zrobić? Kierunek jest jeden. Wnikać w głąb siebie. To znaczy poznawać prawdę o sobie. I na tym polega całe życie duchowe i cała formacja duchowa, żeby poznawać prawdę o sobie. I to jest najlepsza robota i najważniejsza, jaką powinniśmy wykonać. I to zrobił z Piotrem Pan Jezus. Ponieważ Piotr jest takim człowiekiem, który kompletnie siebie nie zna. Który kompletnie nie zna prawdy o sobie. I cała Ewangelia jest historią tego, jak Piotr poznaje siebie, bo początkowo w ogóle nie ma pojęcia, kim jest. W czasie ostatniej wieczerzy przychodzi taki moment, kiedy Pan Jezus mówi: jeden z was mnie zdradzi. I wtedy Piotr, w ogóle nie pytany o zdanie, mówi: czy ja? Może ja? Ale to nie ja chyba. Tak jakby on sam nie czuł się pewny. Tak jakby on sam gdzieś w głębi siebie przypuszczał, że jest zdolny do tego, żeby zdradzić Jezusa. Że w nim się rodzi jakaś wątpliwość. Czy to ja jestem? No i za chwilę powie mu Pan Jezus: Piotrze, ty jesteś bardzo słaby. A Piotr wtedy: nie, Panie, ja nigdy się Ciebie nie zaprę. Ja życie za Ciebie oddam, ale nie zdradzę Cię. No więc Pan Jezus mu mówi: Piotrek, chłopie, słaby jesteś. Trzy razy się mnie zaprzesz, nim kogut zapieje. Ale jak się nawrócisz, to będziesz umacniał swoich braci. Ja się będę za Ciebie modlił. To jest cudowne, jak Pan Jezus mu obiecuje w czasie ostatniej wieczerzy. Będę się za Ciebie modlił, żebyś się nawrócił, jak mnie zdradzisz. A Piotr mówi: nie ma takiej w ogóle opcji, żebym Cię zdradził. Ja życie za Ciebie oddam. Piotr deklaruje tak mocne słowa, choć kompletnie nie pamięta tego, co się działo wcześniej. Jakby miał chociaż odrobinę krytycyzmu względem siebie i pamiętał, co wcześniej wyrabiał, to by nie był taki przekonany i nie rzucałby tych słów tak mocno. Bo on nie pamięta chociażby tej sceny, która miała miejsce pod Cezareą Filipową, kiedy Pan Jezus pyta swoich uczniów: za kogo mnie uważają ludzie? I odpowiadają uczniowie, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I wtedy Pan Jezus pyta: a wy za kogo mnie uważacie? No i oczywiście Piotrek wyrywa się, jak Filip z konopi, z odpowiedzią. Ja wiem, ja mam najlepszą, gotową odpowiedź. A Pan Jezus tak jakby początkowo daje mu możliwość powiedzenia. Ale za chwilę widzimy, że próbuje mu pokazać: Piotrek, ale ja pytałem was wszystkich, was jest 12. Czemu chcesz odpowiadać za wszystkich? Czemu nie pozwolisz innym dojść do głosu? Nie, nie, bo ja mam genialną odpowiedź. Ja wiem wszystko o tobie. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. No i Pan Jezus mówi: no Piotrek, to jest dobra odpowiedź. Tylko że to nie jest twoja odpowiedź, tylko Bóg ci to dał. To Bóg ci objawił te słowa. Nie, ale Piotrek jest przekonany. Trafił w klucz. Maturę by zdał. Odpowiedź w klucz. Punkty zaliczone. Idealnie. Tylko że zaraz Pan Jezus mówi mu tak: Mesjasz będzie musiał wiele wycierpieć. Zostanie zamordowany. No i wtedy Piotr bierze Pana Jezusa na bok i mówi mu: Panie Jezu, sorry, ale tak to nie będzie. Ty się w ogóle na tej robocie nie znasz. Ja ci wytłumaczę, jak to jest być Mesjaszem, bo widzę, że ci kompletnie to nie idzie. Cierpienie odrzucamy. Krzyż, nie ma takiej opcji. Śmierć, sorry, ale to nie ten pomysł. Mesjasz to powinien zasiąść na tronie. Mesjasz to powinien mieć władzę polityczną. Mesjasz to powinien być tym, który rządzi, dzieli, ma kasę. To jest ta opcja. I wtedy Pan Jezus mówi mu jedne z najmocniejszych słów, jakie występują w ogóle w Ewangelii. Polskie tłumaczenie nie jest w 100% adekwatne, dlatego że polskie tłumaczenie mówi: zejdź mi z oczu, szatanie. I to wyrażenie zejdź mi z oczu, szatanie, my po polsku rozumiemy najczęściej na zasadzie: nie chcę na ciebie patrzeć, złaź mi z oczu, nie chcę cię widzieć. A tekst oryginalny jest troszkę inny, bo tekst grecki mówi: hypage opiso mu satana, to znaczy: pójdź za mnie, szatanie, stań za mną. Czy to jest jasne, że jak ktoś stanie za mną, to go nie widzę, czyli schodzi mi z oczu. Ale wymowa jest taka, że Pan Jezus mówi mu: Piotrek, stań za mną, to znaczy tam jest twoje właściwe miejsce. Nie wyrywaj się. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Nie wymądrzaj się. Ja naprawdę wiem, kim ma być Mesjasz. Lepiej to rozumiem niż ty. Bądź za mną, tam jest twoje miejsce, tam będziesz szczęśliwy. Ale Piotr o tym nie pamięta. Nie pamięta też tej sceny, która miała miejsce na Jeziorze Galilejskim. Kiedy przyszła wielka burza, płynęli łodzią, Jezusa nie było razem z nimi. I nagle pojawiła się jakaś zjawa. Tu wielka burza, przeraża ich to, łódka tonie. A nagle jeszcze jakaś zjawa. Ale Piotr poznaje, to nie zjawa, to Jezus. Ale nie jest pewny. No i znów gra chojraka wobec wszystkich innych i mówi: jeżeli to jesteś ty, Panie, to każ mi do siebie wyjść i pójdę po wodzie. No więc Pan Jezus mówi: Piotr, jak chcesz, to chodź, nie ma problemu. No już jest gorzej, nie? No teraz to już głupio wyjść na idiotę i powiedzieć uczniom, wszystkim pozostałym: no nie, nie, to teraz to nie pójdę. Znaczy, dopóki nie musiałem chodzić, to mogłem mówić, że chodzę, no a teraz no to się wycofuję. No więc ten Piotrek, tam jedna noga i próbuje gdzieś po tej wodzie, no grunt stabilny, druga noga idzie, nie tonie. No ale przyszedł silniejszy wiatr, przestał patrzeć na Jezusa i plum, poszedł pod wodę. No i Pan Jezus go wyciąga z tej wody i mówi mu: Piotrek, czemu ty takiej małej wiary jesteś? Czemu zwątpiłeś? Czemu znowu udawałeś kogoś, kim nie jesteś? Czemu znowu zacząłeś myśleć, że to ty jesteś taki fajny, że umiesz po wodzie chodzić? Czemu znów ci się wydawało, że to ty zbiegasz po wodzie, kiedy ci się podoba? Ale Piotr tego też nie pamięta. Aż przychodzi taki moment, kiedy Pan Jezus jest pojmany, poprowadzony do arcykapłana. I trzeba sobie to dobrze wyobrazić. Został Pan Jezus poprowadzony do domu arcykapłana. W środku był dziedziniec kwadratowy. Na środku tego dziedzińca paliło się ognisko, rozpalone węgle, przy którym grzali się ludzie. A miejsce, w którym był przesłuchiwany Pan Jezus, jest bardzo blisko. Także osoby siedzące przy ognisku mogą widzieć, co się dzieje w miejscu, w którym jest Pan Jezus przesłuchiwany. Musi tam być otwarte okno albo otwarte drzwi. Na ten dziedziniec zostaje wprowadzony dzięki znajomościom Jana święty Piotr. I on cały czas widzi, co się dzieje z jego mistrzem. Może to obserwować. Widzi, jak jest bity, jak jest poniewierany, jak jest przesłuchiwany, opluwany. I patrzy. I przychodzi służąca i mówi mu: ale ty jesteś uczniem tego, który jest teraz przesłuchiwany. Piotr: nie, ja w ogóle go nie znam. Nie mam pojęcia, kto to jest. Tym drugi raz się ta scena powtarza. Piotr znów deklaruje, że ja nie mam z nim nic wspólnego. A to było kilka godzin po tym, jak Pan Jezus mu powiedział: Piotrze, trzy razy się nie zaprzesz. A Piotr mówi: nigdy, nie ma takiej opcji. Wszyscy cię mogą się zaprzeć, tylko nie ja. No i Piotr w ogóle nie pamięta tej deklaracji sprzed kilku godzin. W ogóle nie pamięta tego, że mu Pan Jezus powiedział, że trzy razy się nie zaprzesz. Jeszcze jakoś można by to było zrozumieć, gdyby to było w afekcie, tak w nerwa. A pyta go o to służąca. Faktycznie groźny przeciwnik. Trzeba się bać. Służąca. Mało tego, święty Łukasz zaznacza w swojej Ewangelii, że między drugim a trzecim zaparciem minęła godzina. On siedział przy tym ognisku godzinę po dwóch zaparciach. No i na miłość boską można by sobie było przypomnieć, że mu Pan Jezus powiedział, że jeszcze raz się nie zaprzesz. Mając godzinę czasu, wpadłbym na to, że już dwa razy się zaparłem, to prawdopodobnie za chwilę będzie trzecia okazja do tego. I bym był jakoś uważny, myślałbym o tym, żeby tego nie zrobić. Ale Piotrek nie dopuszcza do siebie prawdy o tym, że jest słaby, że jest grzeszny. Nie chce tej prawdy do siebie dopuścić. Nie chce o sobie pomyśleć w tych kategoriach. No i faktycznie, po tej godzinie przychodzi trzecia osoba i znów się zapiera Jezusa. I wtedy jest taka stop klatka, jak w filmach akcji. Scena mrożąca krew w żyła. Pan Jezus odwraca się i przez to otwarte okno czy drzwi patrzy na Piotra. Ich oczy się spotykają. Po raz ostatni przed śmiercią Jezusa. Tak jakby ten wzrok, te oczy mówiły: Piotrek, a nie mówiłem? Nie mówiłem, że tak będzie. Piotr wybiega gorzko płacząc, bo do Piotra po raz pierwszy w życiu dotarła prawda o nim. Po raz pierwszy zrozumiał, jaki jest naprawdę. No i potem po zmartwychwstaniu mamy tę scenę, którą przeczytaliśmy w Ewangelii dzisiaj. Piotr wraca do swojej dawniejszej roboty, czyli do łowienia ryb. A wiemy, jakim rybakiem był Piotr. Ile razy Ewangelia mówi o tym, że łowi ryby, tyle razy jest powiedziane, że nic nie złowił. Tak się znał na tej robocie. No i znów się nie udało. Znów nic nie złowili. No i nagle pojawia się na brzegu jakiś facet, który krzyczy: dzieciaki, macie coś do jedzenia? Złowiliście coś? No i nie muszą spuścić głowy i powiedzieć nic. I mówi im: to jeszcze raz zarzućcie sieci. Złowicie. No i łowią masę ryb. Wtedy Jan poznaje, że to jest Jezus i mówi: Piotrek, to jest nasz mistrz, to jest Pan. No i Piotr robi najdziwniejszą rzecz, jaką można było zrobić w tej chwili. Ponieważ on chce rzucić się w wodę, żeby do niego dopłynąć, ale najpierw się ubiera. Nie wiem jak wy, ale jak ja idę popływać, to najpierw ściągam ubranie, a potem idę rzucić się w wodę, żeby popływać. A Piotrek robi dokładnie odwrotnie. Znaczy był przygotowany do pływania, ubrał się i się rzucił w wodę. Dlaczego? Dlatego, że nagość jest symbolem grzechu. A Piotr jeszcze cały czas myśli, że ten grzech trzeba ukryć. On już wie, że jest grzeszny, on już wie, że jest nagi. Tylko teraz boi się stanąć takim nagim przed Jezusem. Tylko próbuje się ubrać, zasłonić. A może Pan Jezus nie wróci do tej sytuacji? A może Pan Jezus już tego nie pamięta? A może to przemilczy? Może jakoś się uda? I próbuje Piotr kombinować, jak to zrobić, żeby przypadkiem nie podjąć tego trudnego tematu zdrady. Więc się ubiera. Dopływa do tego brzegu. Tam Pan Jezus sobie smaży rybkę i chlebuś na tych rozżarzonych węglach. I Piotra trafia pierwsza rzecz. Bo pierwsze, co widzi, to rozżarzone węgle. Ostatni raz rozżarzone węgle widział wtedy, kiedy się przy nich grzał. I kiedy trzy razy zaparł się Jezusa. Więc pierwszy komunikat, jaki daje mu Pan Jezus: Piotrek, co się ubierasz? Co ukrywasz prawdę o sobie? Ja pamiętam. Usiądź przy rozżarzonych węglach. One ci wszystko przypomną. Piotr już wie, że już się nie da ukrywać. Że trzeba stanąć w prawdzie. I wtedy Pan Jezus robi przecudowną rzecz. Robi to tak czule i tak delikatnie, jak tylko On potrafi. Ponieważ pojawiają się te 153 ryby, zastanawialiście się, czemu w ogóle jest tak dokładnie wymienione, ile tych ryb jest? Co za różnica, czy ich było 115, 253 czy 1020? Mogło być napisane w Ewangelii, złowili dużo ryb. To czemu jest powiedziane, że były 153? Ponieważ Piotr zobaczył już pierwszą rybę, którą Pan Jezus smażył. A potem Pan Jezus mówi: Piotrek, idź jeszcze przynieść te ryby, które złowiłeś. Policz je. I przyjdź do mnie potem. No więc Piotr idzie. Zaczyna liczyć te ryby. No już jedną miał przy ognisku, więc liczy druga, trzecia, dziesiąta, 25, 128, 154. Bo 153 złowili i jedna była na ogniu i były tam 154 ryby. I do Piotra dotarło. Bo był taki motyw w Ewangelii, kiedy Piotr przychodzi do Jezusa i pyta go: Panie, ile razy mam przebaczać moim wrogom? Czy aż 7 razy? A 7 to jest liczba doskonała. 7 znaczy zawsze. To jest pełnia. Więc Piotr tak naprawdę pyta Pana Jezusa: Panie Jezu, czy ja mam zawsze przebaczać moim wrogom? A Pan Jezus mu wtedy odpowiada, używając takiej konstrukcji gramatycznej, która jest znana tylko dla krajów semickich, której my w ogóle nie rozumiemy. Ponieważ Pan Jezus mówi: Piotrze, nie 7, tylko 77 razy. Dlaczego on używa takiej formy? Dlatego, że to jest stopień najwyższy. Bo w krajach semickich, w języku hebrajskim, nie ma stopnia najwyższego. Jak oni chcą powiedzieć, że coś jest najpiękniejsze, to mówią piękne, piękne, przez pomnożenie słowa. Jak się chce powiedzieć w języku hebrajskim, że coś jest najlepsze, to się mówi dobre, dobre. Jak coś jest najświętsze, to się mówi święte, święte. Więc jak Pan Jezus mu chce powiedzieć, że Piotrze, to nie tylko, że masz zawsze przebaczać, tylko tak zawsze, zawsze, tak najzawszej, tak po prostu w ogóle nie ma opcji, żebyś mógł pomyśleć, że komuś nie przebaczysz, to mu mówi 7-7. A wiecie, co mówi teraz przez te ryby Piotrowi? Piotrze, tobie mówiłem, że masz przebaczać zawsze, zawsze. A ja ci będę przebaczał 2 razy zawsze, zawsze. 2 razy 77. 154 razy. Także w ogóle, Piotrze, nie ma takiej możliwości, żebym ja ci nie przebaczył. Z czymkolwiek ty do mnie przyjdziesz, to ja ci to przebaczę. Jak wielki byłby twój grzech, to ja ci to przebaczę. Bo ja ci będę 2 razy zawsze, zawsze przebaczał. I Piotr po policzeniu tych ryb już wie, jaki jest stosunek Jezusa do niego. Ale to jeszcze nie koniec. Bo na razie to jest takie delikatne zaznaczenie, takie czułe pokazanie Piotrowi, kim jest. I jest jeszcze jej ostatni dialog między nimi. Ta rozmowa i pytania o miłość. Ale Pan Jezus znów tu trochę zaostrza. I stawia sprawę bardzo jasno. Ponieważ Pan Jezus mówi tak: Piotrze, popatrz, tu siedzi Jan. Jan to jest ten uczeń, który się mnie nie zaparł. Który był wierny do końca, który był ze mną pod krzyżem. Kochasz mnie bardziej niż on? No i Piotr doskonale wie, że nie kocha go. I kiedy Pan Jezus pyta go o miłość, to używa takiego greckiego słowa agape. Pyta go agapas me. A słowo agape to jest pytanie o miłość zdolną do oddania życia. Ponieważ język grecki zna kilka słów na oznaczenie miłości. I agape to jest właśnie najdoskonalsza miłość, najpełniejsza. Taka miłość, która jest gotowa oddać życie. No zresztą to Piotr deklarował w czasie ostatniej wieczerzy, że odda za niego życie. I Pan Jezus go pyta: Piotrze, kochasz mnie tak, że oddasz za mnie życie? A wtedy Piotr odpowiada, ale używa innego słowa. Bo Piotr mówi, używając słowa phileo, czyli to jest taka miłość, która jest lubieniem, serdecznością. Więc on tak naprawdę mówi: nie, Panie, nie kocham Cię tak, żeby oddać za Ciebie życie. Ja Cię po prostu bardzo lubię. Filotę. Jesteś dla mnie kimś ważnym. No więc Pan Jezus go pyta drugi raz: Piotrze, agapazmę? Kochasz mnie tak, żeby oddać za mnie życie? A Piotr mówi, nie, Panie. Filote, bardzo Cię lubię. I za trzecim razem Pan Jezus schodzi na jego poziom. Używa tego samego słowa. Piotrze, fileis me. Za trzecim razem Pan Jezus już nie używa słowa agape. Tylko pyta go, Piotrze, naprawdę mnie bardzo lubisz? Jestem dla Ciebie ważny? I wtedy jest powiedziane, i Piotr się zasmucił, że powiedział mu fileis me. Piotr się zasmucił, że zszedł na jego poziom. Ale po raz pierwszy w życiu Piotr był prawdziwy. Po raz pierwszy w życiu Piotr nikogo nie udawał. Po raz pierwszy w życiu nie grał chujraka. Nie uważał się za lepszego niż jest naprawdę, tylko powiedział. Tak, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja Cię po prostu bardzo lubię. Jesteś dla mnie ważny. Ale nie potrafię Cię kochać tak, żeby oddać za Ciebie życie. No i Pan Jezus mówi, no to Piotrek, zostań papieżem, w końcu się nadajesz do tej roboty. Po raz pierwszy w życiu mogę Ci powiedzieć, paziowce moje, tak bierz się za bycie papieżem. Po raz pierwszy w życiu jesteś prawdziwy. Czyli widzisz, że jesteś słaby, a że ja jestem mocny. Możesz być papieżem, bo nie będziesz tego robił własnymi siłami, tylko moją mocą. I wiecie, co się wtedy zaczyna dziać w życiu Piotra? Jak Piotr powiedział kazanie, to 3000 ludzi się nawróciło. Wiecie, jak ja bym chciał powiedzieć tutaj w Trzebini takie kazanie? Żeby 3000 ludzi się nawróciło i zamiast do kościoła chodziło 1500, przyszło 4,5? Wiecie, jakby mnie proboszcz na rękach nosił? Wiecie, pomnik by mi tu w parafii postawił po jednym kazaniu. A Piotrek tak wychodził, mówił kazanie, 3000 ludzi klap przyjmowało chrzest. Mało tego, to pół biedy jeszcze. Piotr idzie sobie do świątyni, leży człowiek sparaliżowany i mówi mu, daj mi pieniądze. A Piotr mu mówi, nie mam złota ani srebra. Ale to, co mam, to Ci daję. W imię Jezusa Chrystusa mówię Ci, wstań. Klap, paralityk wstał, poszedł. Co Ty w pół biedy jeszcze? Nie miał jeszcze lepsze rzeczy. Jest powiedziane, że wystarczyło, że cień Piotra padł na chorych i byli uzdrowieni. Też bym tak strasznie chciał. Ja mam duży cień, wysoki jestem. To bym za jednym zamachem sporą grupę ludzi mógł uzdrawiać. Gdyby tylko cień wystarczył do tego. A Piotr przechodził, cień padał. Wszyscy zdrowi. Wiecie, jakby polska służba zdrowia poszła do przodu? Jakby tak z 10 księży diecezji miało. A Piotr przez to, że jest prawdziwy, po raz pierwszy wie, że to Bóg jest mocny. Że to mocą Boga można robić takie rzeczy, a nie Jego własnymi zdolnościami i talentami. Że On ma być słaby, żeby Bóg mógł być mocny. I dzieją się cuda w Jego życiu. Przestaje grzeszyć. I spełnia się to, co obiecał Chrystusowi w czasie ostatniej wieczerzy. Ja życie za Ciebie oddam. I oddał. Wtedy, kiedy wiedział, że robi to Bożą mocą, a nie swoimi talentami i zdolnością. Nie ma nic ważniejszego w życiu duchowym, jak poznać prawdę o sobie. Zobaczyć, kim jesteś. A nie da się tego robić inaczej, jak przez rachunek sumienia i przez regularną spowiedź. Regularną spowiedź. Nie raz w roku. Mieszkanie odkurzone, zakupy zrobione, Biedronka odwiedzona, do konfesjonału można pójść, święta zaliczone. To nie działa. To po prostu nie działa. Tylko regularna spowiedź, poprzedzona dobrym rachunkiem sumienia. Niestety, ale jestem przekonany o tym, że już mało kto robi w ogóle rachunek sumienia. Patrząc na moją parafię, w której posługuję, jestem przekonany, że większość ludzi przychodzi do spowiedzi na zasadzie takiej, o, ksiądz siedzi w konfesjonale, to żeby się nie nudził, to pójdę. To jest cały rachunek sumienia. I w gruncie rzeczy mógłbyś mieć jedną karteczkę, którą 25 lat temu sobie napisałeś ze swoimi grzechami i tylko dawać księdzu. To jest to samo. Nic się nie zmienia. Najgorsze, jak się nie zmienia ta karteczka od pierwszej komunii świętej. Chłop ma 50 lat, przychodzi do spowiedzi i mówi: czasami zapomniałem paciorka, z mamą, mamy nie słuchałem, no i więcej grzechów nie pamiętam. Więc ma się ochotę zapytać, to było w drugiej klasie szkoły podstawowej, a teraz? Chciałem wam zaproponować rachunek sumienia metodą ignacjańską. Bo rachunek sumienia, wbrew temu, co powszechnie się nam wmawia, nie polega na tym, żeby zobaczyć swoje grzechy. Rachunek sumienia nie jest po to, żeby wyliczyć swoje grzechy. Rachunek sumienia jest po to, żeby poznać prawdę o sobie. Czyli zobaczyć siebie z obu stron. Czyli w tym, co we mnie jest piękne i dobre, i w tym, co we mnie jest złe i grzeszne. Jeżeli rachunek sumienia nie pokazuje obu tych stron, to jest zafałszowaniem. Święty Ignacy z Loyoli mówi, że jeżeli najpierw nie zobaczysz tego, co w tobie dobre, to w ogóle nie bierz się za szukanie w sobie zła, bo cię to zabije. I taki rachunek sumienia, oczywiście idealna wersja jest taka, żeby to robić codziennie. Ale bądźmy realistami. 2 razy w tygodniu. Potrzeba na to 4 minuty. Dosłownie 4 minuty. 4 minuty dla szczęśliwego życia i dla niepopełniania więcej grzechów. I na czym to polega? Trzeba przejść godzina po godzinie i podziękować Panu Bogu i przeprosić Go za to, co się w ciągu dnia stało. Dlatego wersja codzienna jest idealna, bo to doskonale pamiętamy. Przykład, jak to wygląda. Klękamy wieczorem do modlitwy i mówimy: Panie Boże, chciałbym Ci podziękować za to wszystko, co się wydarzyło tego dnia i przeprosić Cię za to, co było złe. 7 rano, obudziłem się. Dziękuję Ci za to, że rozpocząłem nowy dzień, że jestem zdrowy, że wstałem. Bardzo Cię przepraszam, że pierwsza moja myśl tego dnia była: o kurde, musiałem wstać. Pierwsze, godzina 8 rano. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mogłem zjeść śniadanie, że miałem wszystko, co było potrzebne, że miałem tyle pieniędzy, żeby zjeść śniadanie. Przepraszam Cię za to, że znów się najadłem i przesadziłem i obżarłem. 9 rano. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że szczęśliwie dojechałem do pracy. Bardzo Cię przepraszam za to, że całą drogę fiksowałem, że do tej pracy musiałem jechać i mi się totalnie nie chciało i w ogóle już na samym starcie stwierdziłem, że ten dzień będzie beznadziejny, bo musiałem pójść do pracy. 13. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mam pracę, że mogę utrzymać moją rodzinę. Dziękuję Ci za moich kolegów i koleżanki. Przepraszam Cię, że znów się pokłóciłem z szefem i obgadałem drugą koleżankę. Godzina 15. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że skończyłem ten dzień w pracy. Za to, że mogę wrócić do mojej rodziny, być teraz z nimi. Przepraszam Cię bardzo za to, że w drodze do domu złamałem kilkanaście przepisów ruchu drogowego. Godzina 18. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że spędzam cudowne popołudnie z moimi dziećmi, z moją żoną, z moim mężem, ale bardzo Cię przepraszam za to, że zaniedbałem swoje obowiązki domowe, że żona potrzebowała mojej pomocy, a ja wróciłem po robocie i rzuciłem się na fotel i włączyłem sobie telewizor i nie zapytałem jej, czy ona potrzebuje czegokolwiek i czy w ogóle jest zmęczona i nie zobaczyłem tego. Przepraszam Cię za to, że nie miałem czasu dla moich dzieci, żeby z nimi usiąść i pogadać, i że mi się nie chciało, i że na nich nakrzyczałem, i że znów porównywałem ich z sobą i im mówiłem: jak ja byłem w waszym wieku, to byłem taki, taki, taki. I nie doceniam moich dzieci. 21. Dziękuję Ci, Panie Boże, za cały dzień, za to całe dobro, którego doświadczyłem. Ale bardzo Cię przepraszam za to, że tak naprawdę w ciągu całego dnia znów nie znalazłem dla Ciebie czasu. I cała moja modlitwa to teraz te 4 minuty na koniec dnia, bo wszystko było ważniejsze od Ciebie. Dobranoc, Panie Jezu. Do jutra. Robiąc to regularnie, znacie siebie tak, jak nigdy wcześniej. 3 miesiące, pół roku i macie o sobie taką wiedzę, jakiej jeszcze nigdy wcześniej nie mieliście. Bo wiecie, na czym ta wiedza polega? Ona polega na tym, że nie tylko znacie swoje grzechy, ale znacie przyczynę tych grzechów. Wiecie, dlaczego się to dzieje. Wiecie, skąd się to bierze. Bo cały nasz problem polega na tym, że my przychodzimy do konfesjonału i wyrzucamy jak karabin maszynowy same skutki. Zrobiłem to, 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 to i to. A na pytanie, dlaczego to zrobiłeś, nikt prawie nigdy nie zna odpowiedzi. Nie uleczysz swojej choroby, jeżeli leczysz skutki. Leczy się przyczynę. Dopóki nie wiesz, dlaczego to robisz, gdzie jest problem, gdzie jest źródło, do tego momentu nie ma uleczenia. Robiąc taki rachunek sumienia, poznając siebie, zaczynacie też wiedzieć, dlaczego to robicie. Nie tylko mówicie, pokłóciłem się z żoną, pokłóciłem się z mężem, tylko powiecie, dlaczego to zrobiłeś. Ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, ja to w ogóle nie umiem się modlić, nie mogę się skupić na modlitwie, mam strasznie dużo rozproszeń i w ogóle to, no nie wiem, jak się modlić. To pierwsze pytanie, które zazwyczaj zadaję, jest takie. Jesteś bardzo zmęczony? Tak, no ja przepracowany jestem. Ty, twoją pokutą jest pójść w góry, wziąć dzień wolnego, pojechać na wakacje. Jak pojedziesz na wakacje, odpoczniesz, to ci się nagle cała robota przejdzie. Cała trudność z modlitwą ci przejdzie. Po prostu będziesz się modlił. Bo jak się masz modlić, jak jesteś po prostu totalnie wykończony? To jak się możesz skupić na tej modlitwie? Każdy by usnął. Dopóki nie znasz przyczyn, nie ma możliwości uleczenia. Poszukiwanie Boga to wnikanie w głąb siebie. Zapraszam was dzisiaj wieczorem na liturgię pokutną. Taki moment, kiedy będziemy wspólnie poszukiwać. Wspólnie w tym sensie, że się będziemy wzajemnie za siebie modlić. Ale oczywiście tę pracę każdy musi wykonać sam. Każdy sam musi wnikać w głąb siebie. Ale w czasie tej liturgii będziemy czynić rachunek sumienia, żeby dobrze się przygotować do spowiedzi. Ja wam pomogę, jak zrobić taki może pierwszy rachunek sumienia w życiu metodą ignacjańską, żeby poznać głębiej siebie i dotrzeć do przyczyn swoich grzechów. Warto. Naprawdę warto.